Cześć, ja nazywam się Agnieszka Piechna, a to jest Przerwa na Francuski. Podcast, który powstał z miłości do języka francuskiego. Być może już wiecie, a jeśli nie, to ja Wam mówię, że w listopadzie słowo jel dumnie wkroczyło na łamy internetowego słownika Le Robert. Zrobiłam o tym karuzelę na Instagramie, ale pomyślałam, że to dobry temat również na odcinek podcastu. Czym jest jel i dlaczego jego pojawienie się w słowniku to ważne wydarzenie językowe? Jel, pisane I-E-L, jest zaimkiem osobowym trzeciej osoby liczby pojedynczej. Powstał z połączenia il i el. Służy do mówienia o osobach niezależnie od ich tożsamości płciowej, czyli l'identité du genre. Jest zatem częścią języka inkluzywnego. Język inkluzywny to le langage inclusif. Warto też znać termin l'écriture inclusive, czyli pisownia inkluzywna. Jel występuje w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej i w obu przypadkach ma dwie możliwe pisownie. W liczbie pojedynczej możemy wybrać między jel pisane IEL albo IELLE, a w liczbie mnogiej po prostu dodajemy S do jednej z tych wersji, co da nam IELS lub IELLES. Różnice widać tylko na piśmie, w wymowie nie ma żadnej, niezależnie od pisowni i od liczby wymawiamy ten zaimek tak samo, czyli jel. Od siebie dodam, że ja w użyciu widziałam znacznie częściej, a może i wyłącznie jel pisane IEL. Może dlatego, że jest krótsze i trochę wygodniejsze. W dużym skrócie, jel jest zaimkiem neutralnym i myślę, że warto podkreślić różnicę między zaimkiem neutralnym i zaimkiem bezosobowym. Zaimek bezosobowy we francuskim to zaimek un, który również jest trzecią osobą liczby pojedynczej, ale w przeciwieństwie do jel nie chodzi tu o mówienie o jakiejś osobie lub osobach bez powoływania się na ich płeć, ale o konstrukcje bezosobowe w stylu en France on boit beaucoup de vin rouge. We Francji pija się dużo czerwonego wina. Tak, wiem, że to zdanie jest na maksa stereotypowe, ale jego celem jest wyłącznie pokazanie różnicy w znaczeniu i w użyciu zaimków neutralnych i bezosobowych. Warto też zaznaczyć, że jel nie jest jedynym zaimkiem neutralnym, jaki występuje w języku francuskim. Niektóre osoby niebinarne odrzucają ten zaimek właśnie dlatego, że jest zlepkiem il i elle, bo wolą coś jeszcze bardziej neutralnego, np. ol albo ul. Obecnie najpopularniejszym zaimkiem neutralnym pozostaje jel, ale ciężko przewidzieć, jak język będzie ewoluował w tym temacie i czy za jakiś czas inny zaimek nie wyjdzie na prowadzenie. Generalnie powiem Wam, że cały temat neutratywów, niebinarności, tożsamości płciowej, języka inkluzywnego jest bardzo złożony i nie ma szans, żebym go tu wyczerpała. Zwłaszcza, że tak naprawdę to wymieniłam kilka zagadnień, a w tym odcinku skupiam się na jednym, na warstwie językowej. Ale nawet tego jednego tematu nie wyczerpię, a jedynie nakreślę Wam taki szkic, żebyście mogli mieć chociaż podstawową wiedzę, która być może stanie się punktem wyjścia do własnych poszukiwań i niekoniecznie poszukiwań odnośnie języka francuskiego. Osobiście przyznaję bez bicia, że na przykład temat neutratywów w języku polskim nie jest mi dobrze znany. Staram się mówić i pisać w sposób inkluzywny, ale wiem, że nie zawsze mi to wychodzi. Ale tak naprawdę to nie mam świadomości, ile różnych narzędzi mamy pod tym względem do dyspozycji w języku polskim. Zresztą, szukając informacji do tego odcinka odnośnie języka francuskiego, trafiłam na mnóstwo różnych informacji, których nawet nie będę próbowała tu przekazać, bo po pierwsze temat jest naprawdę mega rozległy, po drugie ciężko pokazać niektóre zjawiska, mając do dyspozycji tylko słowo mówione, bez wsparcia słowa pisanego, a po trzecie nie jest też moim celem wyczerpanie tematu. Zresztą, niektórych końcówek stosowanych w ramach języka inkluzywnego czy neutralnego nawet nie umiałabym wymówić, a to mocno komplikuje sprawy. Pociesza mnie jednak fakt, że native speakerzy też nie zawsze wiedzą, jak je wymawiać, bo jest to coś nowego i nie do końca znanego. No dobra, ale revenons à nos moutons, czyli wróćmy do naszych baranów, a konkretnie do zaimka jel. Możliwe, że w Waszych głowach zrodziło się pytanie o odmianę czasowników z tym zaimkiem oraz o uzgadnianie przymiotników. Jeśli chodzi o czasowniki, to używamy odpowiednio trzeciej osoby liczby pojedynczej lub mnogiej, w zależności od tego, czy sam zaimek jest w liczbie pojedynczej czy mnogiej. Przymiotników natomiast nie uzgadniamy. I już słyszę Wasze zdziwione, ale jak to? Ano tak to! Dobra, przyznaję, trochę Was oszukałam. Tak naprawdę to nie jest tak, że ich nie uzgadniamy, ale po prostu jeśli używamy zaimka jel, to należy stosować tak zwany adjective episen, czyli takie, które mają identyczną formę w rodzaju męskim i żeńskim. Takimi adjective episen są na przykład splendide, formidable, magnifique, superbe, sympathique. To jest oczywiście tylko jedna z wielu możliwości, którą mamy do wyboru. Tych możliwości jest więcej, zwłaszcza na piśmie, gdzie możemy stosować na przykład pisownię inkluzywną, czyli l'écriture inclusive, w której zawrzemy zarówno rodzaj męski, jak i żeński. Są też inne narzędzia językowe, ale dwie przytoczone przeze mnie możliwości wydają się być najczęściej stosowane, przynajmniej na razie. Ja bym tu widziała jeszcze taką opcję, żeby na przykład powiedzieć «Yel est une personne intelligente». Wtedy uzgadniamy do «une personne», czyli do rodzaju żeńskiego. Konstrukcja jest nieco ciężkawa, ale myślę, że pomocna, zwłaszcza na wcześniejszych etapach nauki, kiedy mamy mniejszy zasób słownictwa i nie zawsze umiemy znaleźć odpowiedni adjective episen. Zepnijmy te dwie informacje, te o odmianie czasowników i o uzgadnianiu przymiotników w jedno zdanie. Możemy powiedzieć na przykład «Yel est superbe», gdzie «superbe» będzie w liczbie pojedynczej, albo «Yel sont adorables», tu z kolei «adorable» będzie w liczbie mnogiej. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was pomyślał sobie w trakcie tego odcinka, kto w ogóle to wszystko wymyśla. W sensie, kto wymyśla, w jaki sposób język może być bardziej inkluzywny. Szczerze mówiąc, nie wiem. Chyba użytkownicy i obstawiam, że głównie ci, którzy czują się wykluczeni przez język, plus osoby szerzące świadomość na temat inkluzywności. W sensie, że te osoby też wymyślają różne rozwiązania, a nie, że wykluczają. A co na to autorytety językowe? Instytucja, która prawdopodobnie przychodzi na myśl jako pierwsza, to Akademia Francuska. Otóż Akademia jest zdecydowanie przeciwna pisowni inkluzywnej. Mówię o pisowni, bo właśnie pisowni dotyczy zarówno deklaracja opublikowana przez Akademię 26 października 2017 roku, jak i list otwarty opublikowany 7 maja 2021 roku. W liście tym Akademia stwierdza, że pisownia inkluzywna, która ma być częścią walki z dyskryminacją i seksizmem, jest tak naprawdę kontrproduktywna dla samej walki oraz dodatkowo jest szkodliwa dla języka. Akademia z wyższością stwierdza też, a przynajmniej ja wyczuwam wyższość w zdaniu, które brzmi mniej więcej tak, propagatorzy pisowni inkluzywnej w naiwności swojej nie znają zasad rodzajów gramatycznych, gdzie rodzaj męski i żeński nie zawsze są odpowiednikami pojęcia płci. Trochę to koślawo przetłumaczyłam, ale mam nadzieję, że w miarę zrozumiale. Podoba mi się też zdanie, że pisownia inkluzywna jest obrazą dla demokratycznego charakteru języka. Takie zdanie z ust instytucji, która traktuje język w sposób dość autorytarny, a przynajmniej ja odbieram to jako autorytaryzm, brzmi zabawnie. Pikanterii w moim odczuciu dodaje fakt, że Akademia dopiero w 2019 roku, powtórzę to, w 2019 roku opublikowała raport, w którym nareszcie łaskawie uznała, że co do zasady nie ma przeciwwskazań do używania feminatywów w języku francuskim. No wow, dziękujemy! Padamy do stópek i całujemy w rączki. Ale odstawmy sarkazm i ironię na bok. Słuchajcie. Język należy do wszystkich użytkowników. Język nie jest własnością akademii ani żadnej innej instytucji. Owszem, potrzebujemy osób, które będą trochę spinać ten język w pewną całość i dbać o spójność. Ale wiecie, specjalistów i specjalistek od wszelkich zagadnień językowych jest naprawdę wiele. Nikt z nich nie ma monopolu na poprawność ani na ustalanie zasad, które rządzą językiem. Stąd też czasami jest tak, że w zależności od tego, z jakiego źródła skorzystamy, możemy uzyskać sprzeczne odpowiedzi na nasze dylematy językowe. Ale wracając konkretnie do naszego zagadnienia inkluzywności, pozwolę sobie na złośliwostkę. Otóż Akademia w naiwności swojej zdaje się nie rozumieć, że w inkluzywności nie chodzi tylko o to, by kobiety nie czuły się pominięte w języku. Na świecie żyją nie tylko osoby, które identyfikują się jako kobieta lub mężczyzna i o tych osobach nie zawsze się pamięta w dyskusjach o języku inkluzywnym, przez co te osoby są pominięte podwójnie, bo są pominięte w języku i w dyskursie na temat języka. Słabo, naprawdę słabo. Chciałabym też zwrócić Waszą uwagę na to, że używanie formy męskiej i formy żeńskiej obok siebie to nie jest to samo, co złożenie obu form w jeden inkluzywny zapis. Postawienie obok siebie formy żeńskiej i męskiej zakłada binarny świat złożony wyłącznie z osób identyfikujących się jako kobiety lub mężczyźni, podczas gdy inkluzywny zapis uwzględnia też na przykład osoby niebinarne. W języku mówionym jest to trudniejsze niż w pisanym, ale myślę, że nawet małe kroczki i nieidealne rozwiązania są ważne i są lepsze niż nierobienie niczego. Poza tym uważam, że argument, że rodzaj gramatyczny nie jest odzwierciedleniem płci, to takie mydlenie oczu i odwracanie uwagi od sedna sprawy. Język nie jest neutralnym narzędziem komunikacji. Język jest skomplikowanym systemem, który odzwierciedla sposób postrzegania świata. I użytkownicy różnych języków widzą ten świat różnie. Prostym przykładem takiej różnicy niech będzie to, że w języku polskim mamy słowo filiżanka i kubek, a w języku francuskim oba te naczynia określamy mianem une tasse. Inny przykład – obecność rodzajników w języku francuskim i ich brak w języku polskim. Nauka języka zawsze uczy nas nie tylko nowego systemu znaków, ale też innego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Język nie funkcjonuje w oderwaniu od realiów kulturowych, historycznych, społecznych, a jest ich odzwierciedleniem. Jest tworem żywym i podatnym na zmiany. Oczywiście, że na zmiany potrzeba czasu, ale one są możliwe i są potrzebne. Język inkluzywny jest jedną z takich zmian, które odzwierciedlają nowe, świeże spojrzenie na rzeczywistość i potrzebę wyrażania tego poprzez język. A opinia Akademii nie jest to w żaden sposób wiążąca i nie zamyka dyskusji. Na szczęście. Oczywiście strach o język i opór wobec zmian zawsze był i będzie obecny. To normalne. Tak samo jak normalne są zmiany w języku. Pod tym względem bardzo bliskie są mi słowa, które w wypowiedzi dla Mediapart padły z ust Marie-Hélène Drivot, dyrektorki wydawniczej Małego Roberta, czyli Le Petit Robert. Na pytanie, dlaczego została podjęta decyzja o włączeniu JEL do słownika, Marie-Hélène Drivot odpowiedziała: Parce qu'on décrit l'usage. On est un observatoire et pas un conservatoire. To teraz po polsku. Ponieważ opisujemy użycie języka. Jesteśmy obserwatorium, a nie konserwatorium. Marie-Hélène Drivot dodaje, że każdy szanujący się leksykograf, czyli osoba zajmująca się tworzeniem słowników, więc każdy szanujący się leksykograf wie, że kiedy powstaje nowe słowo, jest ono odpowiedzią na jakąś potrzebę. Tu koniec cytatu. JEL jest odpowiedzią na potrzebę osób, które czują się wykluczone z języka. Nikt nie twierdzi, że to rozwiązanie jest idealne, ale ma tę zaletę, że jest. I czas pokaże, czy jest to rozwiązanie trwałe i w którą stronę to wszystko wyewoluuje. No dobrze, bo my tu tak żonglujemy sobie pojęciami język inkluzywny, pisownia inkluzywna, ale czy język inkluzywny faktycznie jest inkluzywny? Otóż nie. Trzeba to sobie powiedzieć szczerze i otwarcie. I mówię to jako zwolenniczka rozwiązań inkluzywnych, ale w tym miejscu muszę się niestety zgodzić z częścią argumentów Akademii i innych autorytetów językowych wypowiadających się przeciwko pisowni inkluzywnej. Wystarczy krótki moment zastanowienia, żeby zdać sobie sprawę, że język inkluzywny i pisownia inkluzywna stwarzają szereg trudności. Pomyślcie na przykład o osobach z dysleksją, które i bez tego nie mają łatwo. Jest to też kłoda pod nogi dla osób z różnymi niepełnosprawnościami wzroku. Te osoby często korzystają z programów, które czytają na głos teksty i te programy nie są dostosowane do czytania inkluzywnych zapisów. Zresztą my ludzie też mielibyśmy z tym kłopot. Generalnie trzeba to sobie powiedzieć, że pisownia inkluzywna, a na pewno niektóre jej warianty, mogą być pod różnymi względami kłopotliwe nawet dla rodzimych użytkowników języka, a co dopiero dla osób, które poznają dany język jako język obcy. Ale kwestia języka inkluzywnego w nauce języków obcych to już w ogóle jest oddzielny temat. Zresztą myślę, że nikt nie oczekuje tak naprawdę, by osoby uczące się języka od razu wdrażały różne dostępne rozwiązania odnośnie języka inkluzywnego. Przecież wiadomo, że ich zasób słów i narzędzia językowe są bardziej lub mniej ograniczone w zależności od stopnia zaawansowania. Czy to oznacza, że język inkluzywny to zło i należy odpuścić? Osobiście uważam, że nie. Inkluzywność jest nam potrzebna. Po prostu potrzeba czasu na wypracowanie możliwie najlepszych rozwiązań. Czasami one będą najlepsze w danej sytuacji czy kontekście, a w innych już nie. I to też jest spoko. Ważne, żeby były, bo warto szukać, warto rozmawiać i warto dbać o to, by język reprezentował wszystkich. Rozgadałam się bardziej niż zazwyczaj, bo temat jest bardzo szeroki i chciałam poruszyć kilka wątków z nim związanych, żeby dać Wam też materiał do przemyśleń językowych. Możecie się nimi podzielić na Spotify, korzystając z nowej funkcji, która daje mi możliwość aktywowania okienka na komentarze. Koniecznie też zajrzyjcie na Instagram i na TikToka, bo w grudniu mam dla Was zabawę językową w ramach kalendarza adwentowego. Nazwa wszędzie taka sama, przerwa na francuski pisane razem. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.